Witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Sylwia Falba, a to jest podcast dla ludzi o wielkich sercach i otwartych umysłach.
Dzisiaj sobie porozmawiamy o nawykach. Jak nawyki mogą Ci pomóc właśnie w świadomej kreacji Twojego życia, w spełnianiu marzeń, w kreowaniu właśnie takiego życia, jakiego pragniesz. Będzie o jak się mają nawyki do świadomości, do duchowości, jak możesz wykorzystać psychologię nawyku do realizacji swoich celów, jak się mają nawyki do działania z pola serca i jak do tego wszystkiego ma się siła woli. Wracam z podcastem po ponadrocznej chyba przerwie, po dużej transformacji, więc nazwa podcastu na razie pozostaje, być może z czasem się zmieni, ale póki co wydaje mi się nadal adekwatna pomimo całej transformacji, zmian, myślę, że ogromnych zmian, jakie zaszły we mnie i w moim życiu. Zmian, które doprowadziły mnie właśnie tu, do tego momentu, w którym jestem i do odkrycia, może nie tyle nawet do odkrycia, bo misję znałam wcześniej, ale do zaakceptowania swojej misji i do nauczenia się podążania w swoim życiu za przewodnictwem, krok za krokiem, bez znajomości tego, co ma się wydarzyć w następnym kroku. To było też dużą lekcją dla mnie. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będzie o nawykach. Zacznijmy od tego właśnie, jak się mają nawyki do świadomości. Sadhguru, którego być może znasz, wielki mistrz duchowy, twierdzi, iż osoba świadoma nie ma nawyków i że nie ma czegoś takiego jak dobre albo złe nawyki, no bo nawyk jednocześnie mówi o tym, że nie ma w tym świadomości. Ja nie do końca się z tym zgadzam, a być może też jakby często to jest kwestia interpretacji i ubrania odpowiednio w słowa, więc być może nie ma tutaj między nami niezgody. W każdym razie każdy z nas ma nawyki i myślę, że od tego trudno się odżegnać, bo tak działa nasz umysł i wszystko, co wykonujemy w sposób powtarzalny, powoduje, iż staje się to naszym nawykiem. Ja uważam, że osoba świadoma jest po prostu świadoma swoich nawyków i wpływu, jakie te nawyki na nią wywierają. I osoba świadoma potrafi w sposób właśnie świadomy kreować te nawyki i wykorzystywać siłę umysłu do tego, aby kreować swoje życie, zmieniać, transformować. Bo przecież jak popatrzymy na coś takiego jak codzienna medytacja, na pewno wszyscy uznają, że jest to dobre działanie, właściwe działanie, ale jeżeli wykonujemy to codziennie, to też jest to pewnego rodzaju nawyk, bo powtarzamy. Powtarzając w naszym umyśle tworzą się ścieżki neuronowe, czy jak to się tam nazywa, nie jestem specjalistą od tego, ale na pewno nasz mózg koduje taką czynność i każda kolejna taka sama czynność jest już łatwiejsza do wykonania i tego nie unikniemy, bo tak po prostu działa nasz mózg. Przy czym jeżeli nie uświadamiamy sobie tych naszych nawyków, to jesteśmy od nich uzależnieni i nie mamy wolności. Natomiast nawyk uświadomiony i zarządzany równa się według mnie kreacji swojej rzeczywistości. Jak taki nawyk ma się do działania z pola serca, działania z intuicji? Ano ma się tak, że ja będąc świadoma swoich nawyków i świadoma tych mechanizmów, potrafię świadomie wybrać, co jest ze mną zgodne, co jest zgodne z polem mojego serca, bo jestem cały czas w kontakcie ze sobą i wiem, kiedy dane działanie mnie wspiera, a kiedy jest to jakiś program, który jest do przepracowania, tak? Bo w zależności od stopnia świadomości, o ile można świadomość w ogóle stopniować, to możemy mieć nadal pewne programy, które jeszcze gdzieś tam wypływają i świadomie możemy je rozpoznawać. Co mówią badania i jaka jest psychologia nawyku, w jaki sposób możemy skorzystać z takiego narzędzia, tak? Jakim jest umysł i jakim jest nawyk, wiedza o tym, jak nawyk funkcjonuje. Otóż zgodnie z najnowszymi badaniami The University College of London, budowa nawyku trwa 66 dni i przechodzi przez takie trzy fazy. Fazę destrukcji, fazę implementacji i fazę integracji. Tak mówią badania, ale jak zapewne wiesz, badania się zmieniają i co rusz odkrywamy, czy też naukowcy odkrywają coś nowego, więc dla mnie badania są też taką po prostu formą inspiracji do sprawdzenia, czy to działa u mnie, czy to rzeczywiście tak jest też dla mnie. Każdy z nas jest inny i nawet jeżeli jakieś badania na jakiejś grupie badawczej mogą wykazać jakąś prawidłowość, to nie znaczy, że jest to do zastosowania u każdego. Także warto się oczywiście zainspirować, natomiast podstawa to sprawdzenie, świadome ogarnięcie tematu, czy to, co mówią te badania, jest rzeczywiście czymś dla mnie, czy to jest zgodne ze mną i z moją istotą. Ale tak jak mówię, warto z tych inspiracji korzystać. Jak możemy sobie ułatwić proces budowania nawyku, czy też kreowania nowego nawyku? Otóż Charles Duhigg pisze w Sile nawyku, iż najlepiej zastąpić stary nawyk nowym nawykiem albo wprowadzić nowy nawyk po jakimś zdarzeniu. Czyli na przykład będzie nam łatwiej, jeżeli chcemy zacząć ćwiczyć, to może być nam łatwiej wprowadzić ćwiczenia na przykład po powrocie z pracy do domu. Wiem, że zawsze jak wracam z pracy, zanim jeszcze coś zjem, to biorę się za ćwiczenia. To taki trywialny przykład, ale chodzi o to, żeby po prostu przyczepić w pewnym sensie daną czynność do drugiej, czyli wiedzieć, że zawsze po tej czynności, którą już wykonuję od bardzo dawna i która też jest pewnym nawykiem, wprowadzić kolejną czynność dla umysłu, będzie to łatwiejsze. Badania mówią również, iż najlepiej wprowadzać jeden nawyk na raz, to znaczy, żeby nie wprowadzać więcej nawyków niż jeden, dlatego że takie wprowadzanie nawyku zużywa naszą siłę woli. Siła woli zużywa się tak jak nasza energia. Można ją co prawda odbudować, ale siła woli jest jak szybko kurczliwe włókna mięśniowe, które błyskawicznie się męczą i wymagają odpoczynku. I siła woli, co ciekawe, zużywa się przy każdej próbie oparcia się pokusie. Zbadano, iż zaangażowanie właśnie siły woli do realizacji zadania powoduje spadek glukozy we krwi. Właśnie dlatego zaleca się jednak wprowadzanie jednego nawyku na raz, bo wówczas zużyjemy mniej tej energii. Tudzież jakby cała energia, którą mamy na zużycie celem przeforsowania danego nawyku, pójdzie właśnie na wprowadzenie tego nawyku, nie będziemy się rozdrabniać. I oczywiście mniej energii zużyjemy na wprowadzenie nawyku, który jest zgodny z naszymi predyspozycjami, zgodny z nami. I tutaj Myślę, że możemy przejść też do tego, jak się ma świadomość do siły woli, jak to właśnie jest z tą siłą woli. Jak sama nazwa wskazuje, siła woli to jest przeforsowanie czegoś na siłę. A człowiek świadomy się nie siłuje. Jeśli powstaje w nas jakieś silne pragnienie, zauważamy, że jest coś trudne do skontrolowania, no to zazwyczaj medytujemy nad tym, tudzież ogarniamy świadomością w inny sposób, taki jaki masz w zwyczaju to robić i sprawdzamy, tak, z czego to wynika. A jak to ogarniemy świadomością, jest wewnętrzne zrozumienie i wtedy świadoma możliwość podjęcia decyzji, czy akurat daną czynność chce wykonać, czy jej nie chce wykonać, bo tak świadomy człowiek nie jest kontrolowany przez nawyki, to on kontroluje te nawyki. Także wszystkie kwestie, o których mówiłam, dotyczące siły woli, zbadane, myślę, że one dotyczą właśnie dotyczą takiego nieświadomego wprowadzania nawyków do naszego życia, czyli po prostu prowadzenie jedynie z poziomu umysłu, bez zaangażowania świadomości. Natomiast świadomość, jak wszyscy wiemy, się nie zużywa, więc tutaj nie ma strachu, że nam się ta energia świadomości skończy. Także spokojnie, w sposób świadomy możemy te nawyki wprowadzać nieograniczenie, chociaż oczywiście nie jesteśmy tak oderwani od tego umysłu i mając świadomość ograniczeń umysłu, możemy sobie ułatwić, wprowadzając po jednym nawyku, tak, żeby było prościej. Jakie mogą być przykłady wspierających nawyków? To są oczywiście inspiracje, przykłady, które zadziałały u innych i, tak jak mówiłam, warto się inspirować, ale to ty decydujesz, ty wybierasz, ty sprawdzasz ze sobą, czy akurat to, czy dana czynność się wspiera, czy to jest zgodne z tobą, zgodne z twoją intencją, z tym, do czego prowadzi cię twoje serce. Ale no, tak jak mówię, warto się na pewno tym zainspirować. Są to też tak różne ciekawostki czasami. I no, takim z przykładów jest przyjęcie kontroli nad porankami. Zdaniem profesora Dana Ariely'ego pierwsze 2-3 godziny dnia po całkowitym obudzeniu są naszym szczytem intelektualnym i wtedy warto wykonywać najważniejsze dla nas rzeczy, zająć się tymi priorytetami. Skrócenie czasu siedzenia, ponieważ siedzenie zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci, podobno bardziej niż palenie. Badania pokazują, że po 2 godzinach siedzenia dobry cholesterol spada nam aż o 20%, więc zalecane jest wstawanie co około 15 minut. I nie tyle chodzi o to wstawanie, co po prostu o zmianę pozycji, czyli na przykład stanie przy biurku przystosowanym do stania też wcale nie jest lepsze, jeżeli cały czas przy nim stoimy. Chodzi o zmianę pozycji ciała co te 15 minut. Robin Sharma, światowej sławy autorytet w dziedzinie zarządzania, zaleca stosowanie reguły 20 na 20 na 20, czyli codziennie rano zaleca 20 minut ćwiczeń, 20 minut medytacji, 20 minut uczenia się. Myślę, że to tak, wiecie, te 20 na 20 na 20, to ładnie brzmi, zawsze takie reguły w świecie biznesu, w świecie nauki, fajnie brzmią, fajnie jak mają taką nazwę, więc tutaj traktowałabym to z przymrużeniem oka, aczkolwiek może ktoś znajdzie tutaj inspirację do tego, aby sobie taki blok rano zaplanować. Co jeszcze ciekawego wśród nawyków? Wyznaczaj intencję na każdy dzień. Ja myślę, że to jest akurat bardzo ważny i ciekawy nawyk, bo ukierunkowanie i intencje zarówno i w świecie duchowym, jak i w świecie biznesowym, który do tej pory odżegnywał się trochę od duchowości, ale tak naprawdę jak bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w biznesie i teraz też w duchowości, to tak naprawdę biznes wykorzystuje wiele, wiele kwestii wziętych z duchowości, tylko no nie zawsze gdzieś tam po drodze to sedno potrafiło umknąć i nie zawsze jakby została tylko ta otoczka umysłowa, a zabrakło tej głębi duchowej w wielu przypadkach, ale też nie zawsze. To jeszcze pewnie jakiś oddzielny podcast na ten temat zrobię. Co jeszcze z ciekawych nawyków? Wyznaczanie 3 celów na każdy dzień, z czego wyodrębnienie jednego priorytetu, tak aby w pierwszej kolejności się nim zająć. Myślę, że to też jest dosyć istotny i ciekawy nawyk. Kolejna zasada robi na szarmy, 90/90/1, czyli aby przez 90 dni skupiać się przez pierwsze 90 minut dnia na jednym najważniejszym projekcie. To współgra z tym wcześniejszym badaniem, o którym wspominałam, profesora Arliego, aby tak pierwsze 2-3 godziny dnia przeznaczyć na swoje priorytety, bo jest to szczyt intelektualny naszego umysłu. Kolejne nawyki to wizualizacja. I wizualizacja nie jest tylko takim new age'owym wymysłem, bo to też już zbadano i nazwano to naukowo modelami mentalnymi i wiele osób to stosuje i oczywiście tak modele mentalne brzmią lepiej niż wizualizacja. Natomiast jest to samo, jest to po prostu wyobrażanie sobie w sposób bardzo plastyczny, tak jakbyśmy brali udział w danej scenie, w danej sytuacji, czyli tak naprawdę bycie aktorem we własnej głowie i odgrywanie roli w danej scenie, którą chcemy, aby zamanifestowała się w naszym życiu. I wdzięczność to też jest temat, który tak działa dużo, dużo dobrego energetycznie, ale również odbyto dużo badań w temacie wdzięczności. Na przykład zdaniem neuronaukowca Alexa Korba uczucie wdzięczności uaktywnia obszar pnia mózgu, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie dopaminy. Czyli widzimy, że jakby znamy na pewno od strony energetycznej, duchowej wszelkie korzyści wdzięczności, odczuwania wdzięczności, ale no są już też i badania, które potwierdzają pozytywny wpływ odczuwania wdzięczności. To są przykłady, którymi warto się zainspirować. Zapewne o niektórych słyszałeś. Jest oczywiście mnóstwo inspiracji na ten temat. Jeżeli chcesz poczytać, zainspirować się jeszcze bardziej, to możesz pobrać mój e-book 51 nawyków. Jest tam właśnie 51 takich przykładów różnych ciekawych nawyków, które wspierają ludzi w kreowaniu swojego życia, w realizowaniu celów, w spełnianiu marzeń. Link do pobrania znajdziesz w opisie do tego podcastu. E-book jest oczywiście darmowy. Możesz go pobrać w każdej chwili. Tyle chyba, jeżeli chodzi o nawyki. Ja przymierzam się do kursu, znaczy nawet nie tyle się przymierzam, co powoli już ten kurs powstaje, Świadoma Kreacja 5D. To będzie kurs właśnie, który ma cię zainspirować do połączenia mocy serca i mocy umysłu, czyli połączymy tutaj duchowość z narzędziami, które mamy do dyspozycji, z wyjaśnieniami naukowymi, z badaniami, tak aby mieć jak najszersze spektrum. A kurs powstaje dlatego, że zostałam zmotywowana przez swoich przewodników duchowych. Mówię, że zmotywowana, bo dosyć intensywnie i nalegająco to już zaczęło ostatnio wyglądać, żebym ten kurs zrobiła. A być może jak masz również takie doświadczenia, że jeżeli coś przyjdzie z góry do zrobienia, to należy to po prostu zrobić, bo inaczej no, nic nie idzie do przodu. Bo to jest po prostu krok, taki krok, który jest istotny, tak zwany kamień milowy i bez tego nie da się pójść dalej. Oczywiście tak, każdy ma wolną wolę i można to zignorować, ale ja się już nauczyłam, że nie warto. Takie dostałam więc zadanie i pod przewodnictwem z chęcią je oczywiście wykonuję, bo myślę, że rezultat będzie naprawdę, naprawdę ciekawy. A to się jeszcze wiąże z inną wiadomością, którą odebrałam, a mianowicie taką, że w nadchodzącej erze wodnika, nawet właśnie nasunęło mi się słowo musimy, ale oczywiście nic nie musimy. Natomiast potrzebujemy połączyć, a właściwie nawet nie tyle połączyć, bo to połączenie już istnieje, co po prostu uznać, tak, że materia nie istnieje bez duchowości. I zwłaszcza osoby, które bardzo poszły w duchowość i odrzuciły tą materię, potrzebują teraz w tej erze wodnika uznać to połączenie i uznać, że ta materia jest potrzebna i tak naprawdę wykorzystywać tą materię po to, aby nieść zmianę w świecie, żeby pokazać, mieć wpływ na świat, na naszą rzeczywistość, bo nieprzypadkowo pojawiliśmy się w tym momencie na Ziemi. Jakby trochę to zagmatwanie tłumaczę, ale finalna wiadomość jest taka, że jeżeli chcesz mieć wpływ na to, co się wydarza na Ziemi, a wierzę, że tak, nie tylko w swoim życiu, ale generalnie wpływ na losy Ziemi, to potrzebujesz zintegrować te aspekty materialne z duchowymi, bo tylko w ten sposób będziesz mógł ten namacalny wpływ mieć.
Miej wielkie serce i szeroko otwarty umysł. Życzę Ci cudowności.